Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest profesor doktor habilitowany Jacek Wysocki, specjalista chorób zakaźnych i pediatrii, zastępca przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, członek Narodowej Rady Profilaktyki Zdrowotnej i zespołu ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, przewodniczący Rady Naukowej Top Medical Trends, konferencji, która rozpoczyna się jutro w Poznaniu, a którą Radio Gdańsk objęło patronatem. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
Panie profesorze, chciałam na początek pana zapytać o decyzję o zniesieniu obowiązku noszenia maseczek poza ośrodkami zdrowia, szpitalami, aptekami. Czy to jest dobra decyzja?
Znaczy, te decyzje, które dzisiaj pan minister ogłaszał, to część z nich można w pełni akceptować, bo wydaje mi się, że ten etap pandemii, który mamy teraz wokół nas, nie wymaga stosowania kwarantan dla ludzi, którzy mieli kontakt z chorymi. Może nawet ta izolacja domowa pod nadzorem policji też jest niepotrzebna. Zakładamy, że każdy człowiek, który się czuje chory, dostanie zwolnienie lekarskie, po prostu zostanie w domu. Natomiast maseczki, one trochę jednak ograniczały szerzenie się zakażenia. I myślę, że może z obowiązku trzeba przejść na rozsądek. O ile w placówkach służby zdrowia my będziemy dalej maseczki używali, bo niestety zachorowanie, nawet łagodne COVID-19 u kogoś z naszego personelu, oznacza jego nieobecność w pracy. To generuje nam kłopoty.
Panie profesorze, a jeśli ktoś będzie chciał odwiedzić kogoś w szpitalu i będzie zgoda na takie odwiedziny, to również w maseczce powinien przyjść do szpitala?
Powinien przyjść w maseczce, bo się boimy, że zarówno on może nam przynieść zakażenie, jak i może to zakażenie złapać na oddziale. Ja jeszcze jedną rzecz chciałem podkreślić, że z takich wewnętrznych uregulowań, które w tej chwili wchodzą w życie, znikną oddziały covidowe. Pacjenci covidowi będą na każdym oddziale, w jakichś tam izolowanych salach i tak dalej, ale możliwość zakażenia się COVID-19 w placówkach służby zdrowia będzie większa niż do tej pory. I ten sygnał chciałbym też odwiedzającym przekazać, że uważajcie państwo na siebie.
Czy pan na swoim oddziale, oddziale pediatrycznym, ma pacjentów z Ukrainy? I jeśli tak, to z jakich powodów te dzieci są u pana leczone, muszą być leczone? W jakim stanie ogólnym one docierają do państwa placówki?
Ja prowadzę oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci i przyznam, że ja już miałem dzieci ukraińskie w minionym roku, ponieważ w Poznaniu, gdzie pracuję, w aglomeracji z około 50 tysięcy Ukraińców, oni byli już, pracowali tutaj. Więc te dzieci do nas i tak trafiały, ale to byli stali, powiedzmy, rezydenci, stali mieszkańcy naszego regionu. Natomiast od 24 lutego faktycznie mam dzieci uchodźcze. Największa ich fala była zaraz po tym pierwszym okresie przyjazdu do Polski, przełom lutego i marca. To są dzieci, które przemieszczały się przez wiele dni przez Ukrainę. Przyjeżdżały do nas często z biegunkami, odwodnione, z zapaleniami płuc. No one też nie bardzo miały się gdzie podziać. Takie chore dziecko nie mogło gdzieś na hali czy na sali gimnastycznej czekać na opiekę. One trafiały do szpitala. To, co zwracało naszą uwagę, że to były dzieci, jak i ich matki, bo one do nas razem trafiają, oni byli bardzo zmęczeni tym, co ich spotkało. Ja pamiętam, że jedno z dzieci odwodnione takie z biegunką i zwracała uwagę moją matka tego dziecka, która w zasadzie przez kilka dni spała cały czas. Ja się nawet zacząłem martwić trochę o jej stan zdrowia, zacząłem z nią rozmawiać, a ona mi powiedziała, że ona przez 10 dni w zasadzie nie spała, bo jechała z dzieckiem i przemieszczała się przez Ukrainę i przez Polskę, więc to byli ludzie oprócz choroby też bardzo zmęczeni.
Czy te osoby były zaszczepione?
Nie.
Przeciwko
nie,
COVID one... i zgodnie w ogóle z kalendarzem szczepień, który powinien być wobec dzieci na przykład realizowany?
Problem szczepień ochronnych na Ukrainie to jest oddzielne zagadnienie, dlatego że realizacja kalendarza jest bardzo słaba. Zapytała pani redaktor o COVID. W całej populacji ukraińskiej szacuje się, że zaszczepionych jest około 30%. Dodam, że w Polsce mamy około 60% i jesteśmy z tego bardzo niezadowoleni. Takie kraje jak Hiszpania czy Portugalia sięgnęły 90%, więc to 30% to jest bardzo mało. Nie wiemy, czy wiele z tych osób chorowało naturalnie, może uzyskali odporność w wyniku zakażenia, ale stopień zaszczepienia tej populacji jest niewątpliwie bardzo mały.
A jeśli chodzi o dzieci, jeśli o szczepienia i kalendarz szczepień, mówił pan, że te wyszczepienie jest, realizowany kalendarz szczepień w porównaniu z naszym, no jest zupełnie inaczej. Czy te dzieci będą w Polsce szczepione?
Tak, te dzieci będą szczepione, bo tam mamy w zasadzie jakby trzy problemy. Pierwszy problem, kalendarz jest inny, jest taki bardziej archaiczny niż nasz. Jest mniej używanych szczepionek wysoko skojarzonych, nie ma szczepionek przeciwko pneumokokom, rotawirusom. Używana była, czego już nie robimy od 6 lat, doustna szczepionka przeciwko poliomielitis, która może być niebezpieczna dla otoczenia, więc kalendarz to jest jedno. Drugie to jest realizacja tych szczepień. My tak naprawdę nie wiemy, jaki jest odsetek realizacji, bo formalnie podaje się nam w zakresie dla różnych jednostek chorobowych od 30 do 80%. Podobno nie wszystko, co jest zgłaszane formalnie jako wykonane, było tak naprawdę zrobione, to szczepienie, więc to jest jakby kolejny problem. Poza tym, proszę Państwa, jeszcze jest problem dosyć silnych ruchów antyszczepionkowych, które działają niekorzystnie na realizację kalendarza szczepień. Także z tym jest wielki problem i my musimy z tym coś w Polsce zrobić. Wydaje się, że na razie pozwolono Narodowy Fundusz Zdrowia pozwolił lekarzom rodzinnym, aby szczepić te dzieci nawet kilka dni po przyjeździe do Polski, jeśli rodzice chcą. Natomiast polskie przepisy wymagają tego, żeby po 3 miesiącach pobytu te dzieci weszły w program obowiązkowych szczepień, no i zakładamy, że to będzie konieczne, że będą musiały się szczepić, zwłaszcza jeżeli te dzieci będą chciały trafić do polskich żłobków, przedszkoli, to inaczej będzie z tym kłopot.
Panie profesorze, a czy lekarze rodzinni, o których pan wspomniał, pediatrzy, dostali już takie wytyczne, co robić?
Tak, takie wytyczne są, które mówią o tym, że jak ten program realizować, bo proszę Państwa, dochodzi jeszcze jeden kłopot. Bardzo wiele z tych dzieci przyjeżdża bez jakiejkolwiek dokumentacji lekarskiej. I tak naprawdę, jak ich program szczepień do tej pory wyglądał, to my nie wiemy. My możemy bazować na oświadczeniu rodziców, które też niekoniecznie musi być prawdziwe. Więc myśmy przygotowali dla lekarzy rodzinnych pewne zasady, jak mają postępować. Generalnie starać się ten program uzupełniać. To są przez nas fachowo nazywane szczepienia wyrównawcze, czyli uzupełnianie niezrealizowanego programu. W niektórych przypadkach, tak, może być ze szczepieniem przeciwko gruźlicy, gdzie zwykle jest widoczna wyraźna blizna po szczepieniu, możemy się na tej bliźnie oprzeć. No, lekarze wiedzą, co mają zrobić. Ja myślę, że podstawowy problem to będzie dotarcie z informacją do tej społeczności ukraińskiej, że te szczepienia są konieczne i że to jest coś, co robimy dla ich dobra. Jeśli tego nie zrozumieją, to ta społeczność będzie miała kłopoty, a my wraz z nimi.
To może jest właśnie okazja, żeby dotrzeć na przykład do osób, które goszczą u siebie osoby, które uciekły przed wojną z Ukrainy, i im powiedzieć, na jakim etapie, kiedy powinni zgłosić się i o te szczepienia zapytać. Bardzo często to jest jeszcze świeża sprawa, bo te osoby są kilka dni na przykład, są zmęczone, ale w jakim momencie rodziny, które goszczą polskie, powinny jakoś wesprzeć w tym, żeby szukać możliwości zaszczepienia na przykład dzieci?
My wiemy, że wśród uchodźców mamy ogromną dominację kobiet z dziećmi. Trzeba tym mamom wytłumaczyć, że jeśli zechcą swoje dzieci posłać do polskiego żłobka, przedszkola, szkoły, to prędzej czy później te pytania padną na temat stanu zaszczepienia ich dzieci. No ze szkołą może mniej, będzie to miało mniejszy wpływ na otrzymanie miejsca, ale w przedszkolu, w żłobku już tak. Więc jeśli te mamy chcą skorzystać z tych polskich placówek, powinny już teraz zadbać o zaszczepienie swoich dzieci. No i trzeba w tej sytuacji udać się do najbliższego lekarza rodzinnego. Lekarze rodzinni mają możliwości przyjęcia takich pacjentów i zaszczepienia takich pacjentów. Po prostu opowiedzieć o sytuacji swojego dziecka, a lekarz rodzinny dalej tymi szczepieniami pokieruje. To można zrobić już teraz i warto dodać informację, że po 3 miesiącach pobytu w Polsce, no, ta grupa ludzi wpadnie też w obowiązek szczepień. To już nie będzie dobrowolna decyzja, a będzie obowiązkowość. Muszę powiedzieć, że niedawno miałem rozmowę z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi na moim oddziale i oni byli zaskoczeni, gdy im powiedziałem, że ruchy antyszczepionkowe w świecie, jak i wiele innych ruchów, które dzielą ludzi i polaryzują, są bardzo mocno wspierane przez propagandę Putina. I że to są wszystkie działania światowe służące skłóceniu ludzi. W szczepieniach też. I żeby się dobrze zastanowili, kogo oni słuchają, podejmując takie nieraz kontrowersyjne decyzje.
Panie profesorze, a są jakieś szczepienia takie najpilniejsze, które należałoby wykonać u dzieci, czy jednak zgodnie z tym polskim kalendarzem szczepień tutaj powinno się postępować? I w zależności od wieku dziecka oczywiście.
Oczywiście polski kalendarz, wiek dziecka jest podstawą, ale my się na przykład boimy pewnych rzeczy bardziej niż innych chorób. No, na przykład boimy się sytuacji z odrą, dlatego że z jednej strony u nas odsetek zaszczepionych również spadał w ostatnich latach. Już nie mamy tego bezpiecznego progu 95% zaszczepionych. Natomiast Ukraina co kilka lat przeżywała epidemię odry. Ostatnią przeżywała w latach 2018-19. Mieli ponad 50 tysięcy zachorowań i ta epidemia odbiła się na Polsce. My normalnie mamy rocznie kilkadziesiąt, 100 zachorowań na odrę, a w tych dwóch latach, to w zasadzie było półtorej roku, mieliśmy prawie 1600 zachorowań. I to było bardzo często dzieci z kontaktu z dziećmi z Ukrainy, szkolnego, przedszkolnego, czy wręcz dzieci ukraińskie. No, boimy się, że takie zjawisko, jakie mamy dzisiaj, ten masowy ruch uchodźców, tak? No, ponad 2 miliony ludzi, którzy przewijają się przez nas kraj, to musi stwarzać zagrożenie epidemiologiczne, jesteśmy tego pewni. No, nie daj Boże, żeby wyskoczyły ogniska odrowe, bo dotkną także polskich dzieci niezaszczepionych, to jest pewne.
Czy w związku z tym my powinniśmy zadbać o szczepienia przypominające także u osób dorosłych? Jeśli tak, to właśnie o które? Bo te szczepienia można zrobić, tak? Takie przypominające.
Można zrobić. Ja bym powiedział, że dla dorosłych na dzisiaj najważniejsze byłaby uregulowanie problemu odry. Dlatego, że tutaj mamy bardzo zróżnicowaną sytuację. Pamiętajmy, że szczepienia przeciwko odrze obowiązkowe weszły w Polsce w 1976-1977 roku. I teraz tak, ludzie starsi, ci, którzy się rodzili przed, powiedzmy, 1975 roku, mają wielką szansę, że przechorowali i mają przeciwciała. Ale ludzie urodzeni po tym roku powinni starać się ustalić, jeżeli mają jakąś dokumentację, książeczki szczepień, książeczki zdrowia dziecka, czy byli szczepieni. I dodam, że pewną taką gwarancją uodpornienia są dwie dawki szczepionki. Więc jeśli nie mieli dwóch dawek szczepionki, powinni się udać do lekarza rodzinnego i uzupełnić sobie to szczepienie. My to już robiliśmy w służbie zdrowia. Jak się zaczęły te zachorowania związane z ogniskiem w Ukrainie w 2018-2019 roku, to robiliśmy przegląd naszych pielęgniarek, młodych lekarzy, rezydentów, personelu sprzątającego czy technicznego i te osoby, zdając sobie sprawę z zagrożenia, jakie dla nich powstaje, uzupełniały swoje szczepienie, więc to mógłbym radzić wszystkim dorosłym mieszkańcom Polski, którzy nie są pewni swojego stanu uodpornienia, a zwłaszcza tym urodzonym po 1975
roku.
Czyli
panie profesorze, jeśli ktoś jako dziecko przechorował odrę, to jest bezpieczny w tej chwili, tak?
To jest bezpieczny.
Przechorowanie gwarantuje, że nawet jeśli będzie ognisko odry, to my się nie zarazimy. A jeśli ktoś nie przechorował, musi sprawdzić, czy był zaszczepiony i ewentualnie postarać się o dawkę przypominającą, tak?
Właściwie, jeżeli nie był szczepiony w ogóle i nie chorował, to dwie dawki, tak?
To dwie dawki.
Dwie dawki szczepionki. Mhm.
Czy z powodu w ogóle pandemii COVID, która przez ostatnie 2 lata tutaj z nami była, są problemy z realizacją w ogóle szczepień ochronnych u dzieci w Polsce? To znaczy, czy te szczepienia były przekładane często? Jak to wygląda w tej chwili?
Przekładane były na początku pandemii, bo pamiętacie Państwo taki ścisły lockdown, który był w marcu, kwietniu, chyba do maja 2020 roku. Wtedy faktycznie bardzo duża część poradni pracowała tylko w trybie teleporad. Przekładano szczepienia, ale dość szybko, bo to był chyba już koniec kwietnia 2020 roku, jak Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Ministerstwo Zdrowia wydały dyrektywę, że nie odkładać szczepień. Bo my się baliśmy, że oprócz COVID-u będziemy mieli za chwileczkę epidemię innych chorób zakaźnych, kiedy mamy oddziały chorób zakaźnych zajęte COVID-em. Więc myśmy sobie zdawali sprawę z tego zagrożenia. I potem możliwość szczepień była. Natomiast wielu rodziców robiło pewne odroczenia szczepień, nie zgłaszało się, tłumaczyli się, że boją się szczepić w czasie pandemii COVID. No potem trochę też zamieszania wywołała taka kampania przeciwko szczepieniom, przeciwko COVID, bo ona jakby podważała sensowność szczepień w ogóle. I my obserwujemy, my nie mamy takich najświeższych danych za ubiegły rok, ale to już w 2020 roku, po zakończeniu tego roku, było widać, że mieliśmy ponad 50 tysięcy uchyleń od szczepień w populacji dzieci i młodzieży. To jest jak na naszą populację bardzo dużo. A więc możemy powiedzieć, że ta realizacja programu szczepień się pogorszyła.
Po jakim czasie od przechorowania COVID można szczepić? Bo rodzice często boją się, prawda, żeby to nie było za szybko, że dziecko jest przez tą chorobę osłabione, może po prostu zareagować na szczepienie niewłaściwie. To jaki jest ten taki bezpieczny czas? Bo my też słyszymy, że dziecko musi być zdrowe, tak, do szczepienia.
To znaczy, nawet powiedzenie, że dziecko musi być zdrowe do szczepienia, jest nie do końca prawdziwe. Powiedziałbym, dziecko nie powinno mieć istotnej klinicznie choroby w trakcie szczepienia. Czyli jeżeli zgłasza się z katarem, to może być szczepione i to nie jest przeciwwskazanie. Jeśli chodzi o COVID, to my przyjmujemy, że po przechorowaniu czy po zaszczepieniu przeciwko COVID-owi to 2 tygodnie starczają do tego, żeby można podać inne szczepionki. I chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jeżeli rodzic się zastanawia, czy po przechorowaniu COVID-u, czy po 2 tygodniach może zaszczepić swoje dziecko przeciwko odrze i czy to jest bezpieczne, to ja bym zadał inne pytanie. A jak będzie przebiegała odra, która jest chorobą bardzo upośledzającą układ odpornościowy, u dziecka, które 2 tygodnie wcześniej przechorowało COVID? Ja bym się tej sytuacji bardziej bał niż ewentualnych bardzo, bardzo rzadkich działań niepożądanych po szczepieniu przeciwko odrze.
Jak w tym okresie, kiedy mieliśmy dużo zachorowań na COVID, przebiegały albo może jak nadal przebiegają inne choroby zakaźne, bo przecież one nie zniknęły, nadal są obecne?
Tak, znaczy choroby zakaźne, to było w ogóle dosyć ciekawe nasze doświadczenie, bo ten reżim większy, maseczki, odkażanie rąk, zamykanie szkół, no spowodowało, że myśmy mieli generalnie spadek innych chorób zakaźnych. To widzieliśmy wyraźnie na przykład w biegunkach wywołanych przez wirusy jelitowe, mieliśmy duży spadek zakażeń wirusami rota, było wyraźnie mniej ospy wiecznej, która jest jednak związana z funkcjonowaniem szkół, przedszkoli. Więc zwłaszcza w 2020 roku, to myśmy widzieli, że tych chorób zakaźnych jest mniej. Natomiast już od jesieni ubiegłego roku ta liczba wróciła. Właśnie w zasadzie z normalną intensywnością. Przeżywaliśmy jesienią takie masowe zachorowania wywołane wirusem RS. To jest taki wirus, który wywołuje zakażenie dróg oddechowych. Ciężkie, zwłaszcza u małych niemowląt. U starszych dzieci, u dorosłych te zachorowania nie przebiegają ciężko, ale niemowlęta mogą chorować bardzo w nasilony sposób. I to już wróciło jesienią, a jak teraz spoglądam na raporty chorób zakaźnych, na przykład za 2 pierwsze miesiące tego roku, za styczeń i luty, no to ospa wieczna wróciła do normalnego poziomu.
Oj, chyba zerwało nam połączenie z panem profesorem Jackiem Wysockim. Wrócimy do tego, do naszej rozmowy za kilka minut po piosence.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam ponownie. Połączyliśmy się z profesorem doktorem habilitowanym Jackiem Wysockim, specjalistą chorób zakaźnych i pediatrii, kierownikiem oddziału obserwacyjno-zakaźnego w Szpitalu Świętego Józefa w Poznaniu, zastępcą przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. Poprzednio nam troszkę zerwało to połączenie. Mówił pan profesor o jesiennym wzroście zachorowań na infekcje wirusowe. A jak sytuacja wygląda obecnie?
Wyraźnie mamy bardzo dużo biegunek wirusowych, zwłaszcza wywołanych przez wirusy rota. No, tych dzieci jest kilkanaścioro dzisiaj u mnie na oddziale, a to tylko te na oddziale leżą, które się odwodniły, których rodzice nie dali rady jakby poprowadzić, wyrównać w warunkach domowych, nakarmić, napoić, nawodnić. Więc tych biegunek widzimy na pewno dużo. I mamy grypę, której nie ma dużo nasilenia, jakiegoś wysokiego nasilenia tej choroby. To są pojedyncze przypadki oraz cała gama innych chorób zakaźnych od salmonellos przez campylobacter i wiele, wiele innych chorób. Powiedziałbym, że sytuacja, ponieważ my nie mamy dużych obostrzeń epidemicznych w tej chwili, to sytuacja wróciła do takich warunków, jakie były przed pandemią COVID-19.
Pan profesor jest przewodniczącym Rady Naukowej tegorocznej konferencji Top Medical Trends. Jakim tematom poświęcone będą w tym roku te obrady? Jakie są trendy w medycynie na te najbliższe miesiące?
Top Medical Trends to jest taka konferencja, która już się po raz 16 odbywa, coroczna konferencja. Ideą, którą zresztą tworzył pan profesor Andrzej Steciwko, świętej pamięci z Wrocławia, było, żeby raz do roku spotkać się w dużej grupie lekarzy praktyków i przedyskutować, omówić najważniejsze trendy w medycynie, jakie mamy w danym czasie, w danym roku. W tym roku będziemy mieli ponad 100 wykładowców. To są w zasadzie czołowi eksperci polscy w różnych dziedzinach, bo zakres tematyczny jest bardzo szeroki. Od pediatrii interny przez chirurgię, kardiologię. No mógłbym wymieniać wszystkie dyscypliny, neurologię, endokrynologię i tak dalej. Idea jest taka, że mamy ponad 100 wykładowców, ekspertów, którzy w czasie 30 sesji spotykają się z lekarzami, którzy przyjeżdżają brać udział w tej konferencji. Każdy lekarz może sobie wybrać, bo nie jest w stanie uczestniczyć we wszystkich sesjach, ale wybiera sobie to, co go interesuje. I tam na wykładach omawiamy bardzo praktyczne aspekty diagnozowania i leczenia naszych pacjentów. Nie ma takich bardzo teoretycznych doniesień naukowych, to nie ten typ konferencji. Tu mówimy, jak nowocześnie dzisiaj leczyć pacjenta z nadciśnieniem, co się zmieniło w leczeniu, nie wiem, pacjenta z depresją i tak dalej, i tak dalej. To są 2,5 dnia, bo to jest piątek, sobota i połowa niedzieli, w czasie których przekazujemy taką nowoczesną medycynę praktyczną w pigułce lekarzom, naszym uczestnikom.
A jakie są trendy właśnie? Czy problemy w najbliższych miesiącach, a może nawet latach będą na przykład powikłania po COVID-19?
Tak, to na pewno zajmuje kilka sesji naszych, czyli to, co po COVID. I to są bardzo różne problemy, bo z jednej strony koledzy pulmonolodzy widzą wiele osób, które po COVID-zie mają wyraźne, no takie dosyć trwałe uszkodzenia płuc. To są osoby, które nie mają normalnej wydolności ruchowej, męczą się wchodząc po schodach, nie mogą pracować tak, jak pracowali do tej pory, więc ten problem z układem oddechowym. Wielu niestety chorych zaniedbało swoje zdrowie z powodu pandemii COVID-19. No takie dramatyczne historie, że ktoś na przykład u siebie zauważył jakieś szybko rosnące znamie skórne, albo kobieta wybadała palpacyjnie guz w piersi, którego wcześniej nie było, a nie trafiła na czas do specjalisty onkologa. I dzisiaj medycyna musi praktycznie pracujący lekarze muszą nadganiać te zaległości wszystkie. Więc to jest jakby drugi problem. My z kolei w tej populacji dziecięco-młodzieżowej, zwłaszcza młodzieżowej, widzimy takie duże spustoszenie, które wywołał COVID w psychice naszych pacjentów. Pamiętajmy, że to są dzieci i młodzież, która wiele godzin spędziła w nauczaniu zdalnym, z dala od swoich rówieśników, od szkoły, przedszkola, uczelni, która spędzała mnóstwo czasu w domu przed komputerem. I ta izolacja z jednej strony, co nas bardzo niepokoi, sprzyjała częstszemu sięganiu po substancje psychoaktywne, po narkotyki i podobne. Z drugiej strony wywoływała różnego rodzaju zaburzenia takie i zachowania, i zaburzenia psychiczne. Pojawiał się lęk przed samotnością, lęk przed nauczaniem zdalnym. Zauważano, że to siedzenie przed komputerem to sprzyja niezdrowej diecie, przybraniu na wadze, a przybranie na wadze znowu utrudnia kontakty z rówieśnikami. Jest tu bardzo dużo do zrobienia. Powiem tyle, że psychiatrzy dziecięcy są tak przeładowani pracą w tej chwili, że nie są w stanie w zasadzie na bieżąco przyjmować naszych pacjentów. Więc o tym też będziemy rozmawiali, co można zrobić na wcześniejszych etapach, co może lekarz rodzinny zrobić z takimi młodymi ludźmi, jak lekarz rodzinny może nadganiać pewne zaległości, które powstały w wyniku pandemii COVID-19. To nie jest tak, że 100% naszej konferencji jest temu poświęcone, ale myślę, że jakieś 15% tematyki tak.
Wielu pacjentów, myślę, boi się, że utrudniony może być w tej chwili dostęp właśnie do specjalistów, do pulmonologów, kardiologów, neurologów, wszystkich lekarzy, którzy będą leczyć powikłania po COVID. To są słuszne obawy, że jednak, no tak jak pan profesor wspomina, że tutaj lekarze rodzinni będą musieli przejąć na siebie część przynajmniej tych wizyt i tego leczenia.
Tak, będą pewnie musieli, dlatego że specjaliści nadrabiają zaległości przez te 2 lata pandemii, bo to przecież był marzec 2020, jak ogłoszono pandemię. Nazbierało się dużo zaległości, nazbierało się dużo pacjentów, którzy nie leczyli się systematycznie, którzy nie kontrolowali swojego stanu zdrowia. To wszystko trzeba nadgonić i na pewno napór na specjalistów jest w tej chwili większy niż był przed pandemią, a i wtedy nie było tak bardzo dobrze. Ale między innymi ta idea Top Medical Trends tego kongresu jest taka, żeby to właśnie specjaliści spotkali się z lekarzami rodzinnymi, z lekarzami praktykami z tej pierwszej linii frontu i przekazali im trochę ważnej wiedzy, co mogą na swoim etapie leczenia pacjenta, co w swoich gabinetach mogą zrobić, aby przybliżyć trochę to leczenie specjalistyczne do pacjenta także w trakcie pandemii, żeby pacjent nie czekał na przykład do jesieni na pierwszy wolny termin specjalisty.
Może jakieś rozwiązania systemowe będą potrzebne? Może powinny powstawać takie specjalistyczne poradnie z gwarancją finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, które będą zajmowały się właśnie chorymi, którzy mają powikłania po COVID-19?
Pewnie tak. W czasie pandemii powstawały ośrodki rehabilitacyjne, takie sanatoria po-covidowe. I to było finansowane przez NFZ i wiele osób z tych sanatoriów korzystało, dlatego że gdy okazało się, że jest ograniczona wydolność oddechowa, że pacjent nie jest w pełni zdrowia po przebyciu COVID-u, no to takie sanatorium było pewnym rozwiązaniem w sytuacji i one działały. Wydaje mi się, że dzisiaj ci pacjenci będą trafiali w ręce różnych specjalistów, bo raz to są problemy płucne, innym razem to są problemy psychiczne, jeszcze kiedy indziej to jest rozregulowana cukrzyca, której nie leczono regularnie w czasie pandemii. Ci pacjenci będą trafiali do różnych gabinetów.
Pan profesor będzie w czasie tych obrad przewodniczył 2 sesjom, jednej pediatrycznej, a drugiej dotyczącej endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Tam na tej ostatniej jeden z wykładów wygłosi profesor Małgorzata Myśliwiec z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, lecząca dzieci z cukrzycą typu pierwszego, między innymi oczywiście. Na jakie problemy dotyczące tych zaburzeń hormonalnych, chorób u dzieci należało w pana opinii dzisiaj zwrócić szczególną uwagę?
Przede wszystkim chcemy zwrócić uwagę lekarzy praktyków, że nie do końca wiemy dlaczego, ale mamy bardzo duży wzrost nowo rozpoznanych przypadków cukrzycy typu pierwszego u dzieci. I to jest wyraźnie, myśmy to widzieli już po pierwszym roku pandemii, że na dyżurach należało być w szpitalu bardzo czujnym, bo wśród dzieci, które przyjeżdżały gorączkujące, odwodnione, wymiotujące, wykrywaliśmy znacznie więcej dzieci niż kiedyś, z bardzo wysokimi stężeniami glukozy we krwi. Okazywało się, że to były świeżo ujawnione przypadki cukrzycy typu pierwszego. Więc na to trzeba uczulić lekarzy, i lekarzy rodzinnych, i lekarzy dyżurujących w szpitalach. Stąd ten temat cukrzycy typu pierwszego u dzieci będzie eksponowany. Z drugiej strony mamy w endokrynologii dziecięcej takie znów zaniedbane przypadki z powodu COVID-u. I to jest na przykład grupa dzieci i młodzieży, która cierpi na nadwagę lub otyłość, czyli już takie większe nasilenie. Ta grupa pacjentów i tak już była duża przed pandemią COVID, a to siedzenie przed komputerem, brak ruchu im nie pomógł, tylko pogorszył sytuację. Takie wiele przypadków było odkładanych w diagnostyce, jak na przykład niskorosłości u dzieci, dzieci, które nie wzrastały tak jak powinny. Wiele innych zaburzeń endokrynologicznych, które jakby nie doczekały się konsultacji. No też to teraz trzeba będzie nadrobić, ale jeszcze raz bym chciał podkreślić, że problem cukrzycy typu pierwszego u dzieci jest taki najbardziej palący, no i niebezpieczny, bo nierozpoznana cukrzyca typu pierwszego może nawet do zgonu dziecka doprowadzić.
Wspominał pan o otyłości. Co mogą zrobić rodzice? Jak ich powinniśmy edukować? No każdy wie, że dziecko powinno się właściwie odżywiać, uprawiać sport, ale no to się strasznie ciężko realizuje w praktyce pewnie niektórym. Ma pan jakiś pomysł, jak tutaj w tym zakresie uczulić rodziców?
Zacząłbym od tego, że rodzice powinni być świadomi, czy ich dziecko ma nadwagę, czy nie. Jest mnóstwo tabel w internecie, możemy znaleźć sobie siatki centylowe i należałoby swoje dziecko po prostu na początek zmierzyć i zważyć. I zaznaczyć w tych siatkach, które nam pokażą, czy to, co u naszego dziecka się dzieje, jest po prostu sytuacją, że jest ono trochę inaczej zbudowane, trochę tęższe, czy trochę chudsze od pozostałych dzieci, czy to już jest patologia, bo siatki centylowe to pokażą. Jeżeli jest patologia, to trzeba niewątpliwie udać się do specjalisty po szerszą diagnostykę. Natomiast co rodzic może zrobić sam? No dwie rzeczy. Zwrócić uwagę na dietę. I tutaj wcale nie jest dobra taka sytuacja, że dziecko je dwa posiłki dziennie, bo to sprzyja otyłości. Tych posiłków powinny być 4-5, ale z wyłączeniem węglowodanów prostych, bez słodyczy. Tak? Natomiast my generalnie w żywieniu dzieci unikamy głodzenia. Dziecko nie powinno być głodzone. My powinniśmy dać mu tyle jedzenia, ile ono potrzebuje. Natomiast to powinny być warzywa, owoce, chude mięso. No, dać mu to, co nie powoduje pogarszania tej otyłości i nadwagi. I druga rzecz, ruch. I proszę Państwa, z ruchem to jest tak, że jest bardzo trudno namówić dziecko, żeby samo ten ruch u siebie zwiększało, jeśli reszta rodziny tego nie robi. Więc to jest zadanie dla całej rodziny. A więc możemy pójść razem na spacer. Możemy pójść, pojechać razem rowerami. Możemy pobawić się piłką, możemy zagrać badmintona, możemy pójść na pływalnię. Rodzice powinni tworzyć dla rodziny taką aktywną formę życia, pełną ruchu. Zawsze wspominam wypowiedź mojej koleżanki, endokrynologa dziecięcego, która tłumacząc takie sytuacje rodzicom, mówiła, wiecie Państwo, to nawet warto jadąc do supermarketu zaparkować samochód w ostatnim końcu parkingu, żeby stamtąd trzeba było pójść po wózek, pójść zrobić zakupy, z wózkiem wrócić do samochodu, a jeszcze dziecko na końcu ten wózek odprowadzi. To są banalne rzeczy, ale chodzi o to, żebyśmy jakby nauczyli się żyć aktywnie ruchowo. I czy na drugie piętro musimy wjeżdżać windą, czy dwa przystanki tramwajowe musimy jechać tramwajem, a już jeszcze gorzej samochodem. To są takie decyzje, które rodzice podejmują każdego dnia i one się składają na bardzo znaczący udział w naszej aktywności ruchowej.
Tutaj też, panie profesorze, chyba znaczenie wielkie mają takie nasze przyzwyczajenia. Zawsze się mówiło, że dziecko to powinno być takie papuśne, być okrąglutkie, bo wtedy jest zdrowe. I to też w naszej świadomości, trzeba tą świadomość zmieniać, bo ta otyłość może prowadzić do wielu poważnych konsekwencji. Jakie choroby mogą się pojawić w związku z tym, że dziecko ma otyłość?
Znaczy zacznijmy od tego, że dziecko takie pyzate, prawda, z nadwagą, to nie jest sygnał zdrowia. To już jest zaburzenie, to jest odchylenie od stanu zdrowia. Te dzieci bardzo często mają już nadciśnienie tętnicze. Te dzieci mają niekiedy właśnie zaburzenia tolerancji węglowodanów, jakby się cukrzyca typu drugiego, nietypowa dla dzieci, u tych dzieci młodzieży rozwijała. No jeżeli będzie nadwaga, zaburzenia gospodarki węglowodanowej, często dołączają się zaburzenia lipidowe w zakresie starzenia cholesterolu, trójglicerydów, co może skutkować tym, że ten młody człowiek, mając 30 lat, będzie miał zawał serca z powodu miażdżycy o nasileniu odpowiadającym normalnie 50-60-latkowi. Więc to są naprawdę poważne problemy, które z otyłości, z nadwagi mogą wynikać. I my niestety mamy taki polski model zdrowego dziecka, które musi być pyzate. Ja chyba nie ujawniam żadnej tajemnicy, jeśli powiem, że producenci odżywek dziecięcych w reklamach adresowanych do polskich rodziców zmieniają zdjęcia dzieci. Dlatego, że te zdjęcia, które są na zachodzie często używane, są zbyt chude jak na nasze preferencje. Polak chce widzieć tam dziecko pulchne. Natomiast brytyjski lekarz bardzo często u 4-5-latka już wdraża diety, które mają obniżyć masę ciała. To jest ten różny punkt widzenia, który my mamy, a który ma na przykład Europa Zachodnia.
Wracając jeszcze, panie profesorze, na koniec do Top Medical Trends, tej konferencji kierowanej do lekarzy, zwłaszcza POZ-u, to podsumowując, jakie ich czekają największe wyzwania w najbliższym czasie i na co z kolei muszą być też przygotowani pacjenci, czyli my wszyscy?
No, na pewno największymi wyzwaniami to będzie pacjent po COVID, czyli z tymi wszystkimi problemami, o których mówiłem wcześniej, może być zwiększona liczba pacjentów. Pamiętajmy, że jeżeli ta grupa uchodźców, która i wjeżdża, i wyjeżdża z Polski, no, ale niewątpliwie zostaje sporo tych osób, no to będzie dodatkowych ileś set tysięcy pacjentów do lekarzy rodzinnych, tak? I do specjalistów kierowanych, więc będzie większe obciążenie służby zdrowia. Bardzo się boimy powstania jakichś ognisk chorób zakaźnych, z którymi nie musieliśmy walczyć w ostatnich latach, ale wojna, ruchy migracyjne plus ten słaby stan zaszczepienia może nam takie nowe ogniska chorób zakaźnych wywołać. No i wreszcie ten świat pracy zdalnej i nauki zdalnej na pewno nasilił choroby cywilizacyjne, takie jak otyłość, nadwaga, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca i z tym przyjdzie nam walczyć. I tego musimy też uczyć naszych kolegów lekarzy, jak mają szybko wykrywać i szybko reagować.
Profesor doktor habilitowany Jacek Wysocki, specjalista chorób zakaźnych i pediatrii, kierownik oddziału obserwacyjno-zakaźnego w Szpitalu Świętego Wojciecha w Poznaniu, zastępca przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Wakcynologii i przewodniczący Rady Naukowej Top Medical Trends, konferencji, która jutro rozpoczyna się w Poznaniu. Bardzo dziękuję panie profesorze za wizytę tutaj online'ową, taką na naszej antenie. Dziękuję pięknie, że znalazł pan czas.
Ja dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam państwa.
Audycję zrealizowała Ewa Palicka, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.